Dzisiaj sięgniemy do Bożego Słowa, żeby zakończyć rozważanie 9 rozdziału Ewangelii Jana. Obiecuję, to już dzisiaj ostatnia lekcja. Będzie pewnym podsumowaniem tego, co już czytaliśmy, rozważaliśmy, ale sięgniemy po 3 ostatnie wiersze, które być może z jakiegoś powodu są pomijane, bo nie są łatwymi wierszami, więc dotkniemy dzisiaj bardzo trudnego zagadnienia. Jaż serce moje bije mocno, gdy myślę o tym, że te rzeczy dzisiaj poruszymy i wiem, jakie one też znaczenie mają i jak wiele kontrowersji wobec tych zagadnień powstaje również w świecie Kościoła Ewangelicznego. Nie uzurpuję sobie prawa do tego, że tylko ja mam objawienie w tej sprawie i mądrość, bo wierzę, że Bóg daje wielu, wielu braciom i wam również daje tą mądrość, byśmy rozpatrywali to słowo, więc ono nie będzie łatwe. Ale rozpoczynając dzisiejsze zwiastowanie, sięgnijmy do początku tej historii, gdzie oto uczniowie widzą człowieka, który urodził się ślepym i od razu to pytanie, kto zgrzeszył? On czy jego rodzice, jak to się stało, że stał się ślepym, szukają przyczyn w grzechu. Czy mają do tego jakieś uzasadnione powody, żeby właśnie tak myśleć? Z pewnością coś musiało w nich pracować, jakiś stereotyp myślenia. Pan Jezus mówi, ale na tym człowieku to nie chodzi o grzech, ale chodzi o to, że ma się objawić Boża chwała, że ani on, ani rodzice jego nie zgrzeszyli. I to nie jest tak, że w tym momencie Pan Jezus jego rozgrzesza, bo był grzesznikiem jak każdy z nas, ale nie z tego powodu był chory. I później Pan Jezus objawia swoją wielką moc, uzdrawiając tego człowieka. Splunął na ziemię, zrobił błoto, nałożył na jego oczy, posłał go do sadzawki Siloa, aby tam się obmył i wróciwszy on przejrzał. I Pan Jezus rzeczywiście ściągnął tą ślepotę, otworzył jego oczy, może nawet dał mu nowe oczy, aby mógł widzieć. I to znowu wywołało pewne reperkusje w związku z tym, ponieważ nie wszystkim się to podobało, zwłaszcza uczonym w piśmie, faryzeuszom, którzy byli oburzeni, że Pan Jezus uczynił to w sabat, dla nich dzień, gdzie nie powinno się splunąć, zrobić błota, nałożyć na oczy ślepego, posłać go do sadzawki, żeby się obmył i żeby wrócił. Widzicie, mówię to i sami nie dowierzamy, że takie rzeczy, takie myśli mogą powstać w głowie, gdy człowiek jest uzdrawiany, gdy tyle chwały, tyle dobrego świadectwa się rodzi, więc nawet gdy on wrócił już odmieniony, ludzie nie mogą dowierzać, że to jest on. Mówią, on ci to on, czy nie on, ponieważ tak wielka przemiana w nim nastąpiła, nawet w tym wyglądzie zewnętrznym, ale on mówi, to ja. Wezwali rodziców, mówi, to was syn, czy nie wasz syn? A on mówi, no wiemy, że to nasz syn, ale jak to się stało, że jest zdrowy, tego nie wiemy, a powiedzieli tak, ponieważ bali się, że z tego powodu, gdy przyznają się, że to Jezus uczynił, to zostaną wyłączeni z synagogi. I wiemy, że niełatwą rzeczą jest wyznać Jezusa, przyznać się do Niego. I nawet bliskie osoby nie rozumieją, jak wielkiego dzieła Bóg dokonał w naszym życiu. Niektórzy z nich nawet odwracają się od nas. Jest to cena, którą trzeba zapłacić, ale jest to również postawa ludzi wierzących, aby wyznać, że Jezus jest naszym Panem bez względu na cenę, którą trzeba w związku z tym zapłacić. Zaczęli oskarżać Jezusa, że jest grzeszny, że ponieważ uczynił to w sabat, że złamał w ten sposób prawo. Ten człowiek mówi uzdrowiony, ja nie wiem, czy on jest grzeszny, czy nie, ale jedno wiem, byłem ślepy, a teraz widzę. Nie wiem, ile wy wiedzieliście w chwili, gdy narodziliście się na nowo o Jezusie. Słyszeliśmy o Nim, ale doznaliśmy Jego mocy. Ona przeniknęła nasze serca i moglibyśmy powiedzieć tak, jak ten człowiek, może nie wiem wszystkiego, nie wiem, nie rozumiem wszystko, ale jedno wiem, byłem grzesznikiem, a teraz jestem na nowo narodzony. Ten kamień spadł z naszego serca, pojawiła się ta chwalebna nadzieja z powodu Jego obecności, zbawienia w naszym życiu. Amen. Tak było, drogie siostry, drodzy bracia. Cieszyliśmy się tym wydarzeniem. A później widzimy też, że on spotyka Pana Jezusa i dochodzi do tego momentu, kiedy poznaje Go już nie tylko jako człowieka, nie tylko jako proroka, bo o tym mówi, ale jako Zbawiciela świata, jako Mesjasza, który został posłany. I nie chodzi tylko o postać historyczną, o dobre dzieła, ale o zbawienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Nie chodzi tylko o to, żeby ludzie przyszli tutaj i doznali pewnej satysfakcji, a może coś makijażowego zmieniło się w ich życiu, ale żeby doznali mocy zbawienia i uznali, że Jezus jest Panem. Nawet gdyby wychodząc z tego miejsca ich serce miało uderzyć po raz ostatni, to i tak chwała Bogu za to, że zostali zbawieni, bo to jest to dzieło. I na końcu, gdy on już pokłonił się Panu Jezusowi, oto czytamy, co rzekł Jezus. I rzekł Jezus, przyszedłem na ten świat, na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli mu, czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. A że teraz mówicie, widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. Trzy wiersze, jakże trudne wiersze. Nie tylko dla tych faryzeuszy, którzy to usłyszeli, ale myślę, że również nawet dla nas, którzy czytamy to, aby zrozumieć w pełni te słowa, które Pan Jezus wypowiada. Mówi Pan Jezus tutaj, że mówi, przyszedłem na ten świat na sąd. I jedna z rzeczy, która od razu rodzi się w naszych sercach, to zaraz, ale przecież przy kilka rozdziałów wcześniej, gdy czytamy też Ewangelię, gdy czytamy Ewangelię Pana Jezusa o Jego wielkim dziele zbawienia, otóż On nie mówi w 3 rozdziale i w 17 wierszu, bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Ale tutaj mówi, przyszedłem na sąd. A tu mówi, przyszedłem, aby nie sądzić świata. Ja wiem, że w Grece są użyte dwa różne słowa. Pierwsze jest przymiotnikiem, drugie jest rzeczownikiem i dwa różne słowa zostały użyte, ale one mają pewnie coś wspólnego, mają wspólne korzenie dotyczące sądzenia, sądu i osądzania też w związku z tym. I w pierwszym przypadku, gdy Pan Jezus mówi tutaj w 3 rozdziale, bo to jest jakby pierwszy fragment, którym musimy się zmierzyć w Ewangelii Jana. Pan Jezus mówi, ja nie przyszedłem po to, by wydać wyrok, ale w tym fragmencie, który czytamy w 9 rozdziale, Pan Jezus mówi, przyszedłem, aby osądzić wszelką nieprawą postawę, która ma związek z tym. A więc Pan Jezus przyszedł, aby dać wyraz tego, że nie ma zgody na taką postawę, jaką prezentowali faryzeusze. Ale nie było jego celem osądzać w tym momencie, ale nie zgodzić się z tym, żeby taka postawa mogła być reprezentowana. Gdy myślę też o nas, ewangelicznie wierzących ludziach i o naszej postawie i o naszym osądzaniu czy nie osądzaniu. I znowu toczy się pewna debata, sądzić czy nie sądzić. I być może gdybym zadał takie prozaiczne pytanie, to niektórzy z was baliby się nawet odpowiedzieć, mamy sądzić czy mamy nie sądzić. I to samo słowo może mieć różne znaczenie, bo sądzić nie oznacza w naszym przypadku skazywać kogoś na wieczne potępienie w tym momencie, ale sądzić może oznacza, że nie zgadzamy się, moja siostro i mój bracie, z taką postawą, jaką ty reprezentujesz. My nie mamy prawa skazać kogoś na potępienie, ale mamy prawo nie zgodzić się z rzeczami, które są grzeszne. Z rzeczami, które uwłaczają imieniu Pana i również godności Kościoła. Możemy powiedzieć, nie ma zgody na to, żeby taki styl życia był prezentowany, związany z naszym kłamstwem, życiem w kłamstwie, czy w życiem, nie wiem, w uzależnieniu, czy z tym, że jesteśmy ludźmi aroganckimi, że jesteśmy ludźmi prawie że niewychowanymi, nie reprezentujemy właściwej postawy, że nie oddajemy w ten sposób szacunku naszemu Panu poprzez naszą łagodność, naszą miłość, naszą dobroć, którą powinniśmy wyrażać, nasz charakter, który powinien być tego świadectwem. My musimy przeciwstawić się również temu, co złe, a więc mamy prawo zebrać się i powiedzieć, nie, bracie, w naszej społeczności, w tym kościele, w tej wspólnocie taka postawa nie będzie tolerowana. Mam rację, bo do tego daje nam prawo Boże Słowo, ale nie możemy powiedzieć, że ty idziesz do piekła na zatracenie. Postawa Jezusa w tym momencie tam jest osądem dla nich, ale też jeszcze z innego powodu. Z powodu nie tylko ich myśli, ale też ich myśli wobec Jezusa, jego odrzucenia. Zobaczcie, co czytamy w wierszu 18 3 rozdziału. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Kto wierzy w Niego, nie będzie, ale kto nie wierzy, już. W tym momencie, kiedy oni odrzucają Jezusa, ściągają na siebie sąd. I w tym momencie, kiedy faryzeusze spotkali się z Jezusem i odrzucili Go, ściągnęli na siebie, to, czego nie chcielibyśmy, żeby miało miejsce. Ale więc największą szkodą, jaką możemy doznać w naszym życiu, to to, że świadomie odtrącamy Jezusa. To, czego On dla nas dokonał, to, jakim On jest. I dlatego Pan Jezus mówi do nich te słowa. Mówi, a gdy to usłyszeli faryzeusze, oni byli oburzeni, rzekł im Jezus, gdybyście byli ślepi, czyli innymi słowy powiedział tak, gdybyście nie mieli świadomości, gdybyście nie mieli poznania w tej sprawie, to nie podlegalibyście sądowi, ale dlatego, że macie poznanie, mówicie, my widzimy. Oni wewnątrz wiedzieli, kim jest Jezus, a mimo to świadomie Go odtrącali, narażając się na ogromne niebezpieczeństwo i wynikające z tego konsekwencje, jakie są związane z odrzuceniem Syna Bożego, jako tego, który przyszedł, aby zbawić. Oni nie odtrącili tylko człowieka, ale odtrącili Syna Bożego, odtrącili Zbawiciela świata. I dlatego te słowa są tak radykalne. Mówi, rzekł im Jezus, gdybyście byli ślepi, to oznacza, że nieświadomi, że nierozumiejący, nie mielibyście grzechu, a teraz mówicie, widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. Pozostajecie w grzechu. Gdy dotykamy sprawy grzechu, no to dotykamy też trudnego tematu i związanego z tymi różnych rzeczy związanych z grzechem. Czy jest taki grzech, który jest grzechem śmiertelnym? Czy jest taki grzech, który nie zostanie nam przebaczony? Czy możemy dopuścić się takiego grzechu, po którym usłyszymy słowa takie, jak usłyszeli faryzeusze, że pozostajecie w grzechu? To jest trudne słowo. Nie każdy z nas chciałby z takimi myślami zasypiać i mam nadzieję, że uda mi się jakoś wyjść z tego, tak żeby zakończyć w sposób pełen nadziei, żebyście wyszli z tego miejsca, nie mówili, o jestem potępiony, idę do piekła, tylko powiedzieli, aleluja Panie, dziękuję Ci za zbawienie, za nowe życie, które mi dałeś, żebyście wracając do domu nie popadli w coś, co będzie przygnębieniem, ale z drugiej strony, żebyśmy zbadali nasze serca dzisiaj przed Bogiem i pozwolili, żeby Duch Święty dotknął nas dzisiaj swoją obecnością. I oto czytamy też w Bożym Słowie temat dotyczący grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Widzimy, czytamy o tym w Ewangelii Mateusza w rozdziale 12, wierszu 32, który czytamy tak. A jeśli ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Zawsze rodzi się to pytanie, co to znaczy zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu? Niektórzy z nas być może zadali sobie to pytanie, czy abyśmy tego nie uczynili. Kto z was sobie zadał takie pytanie? Szczerze, bardzo szczerze. I w związku z tym nasze serce zabiło mocniej. Panie, czy może ja nie przekroczyłem jakiejś granicy? Może Twoje myśli, które powstały, były takie, które były nieodpowiednie? Wiecie, to słowo, które tutaj użyte, że kto mówił, sięgnijmy może jeszcze po wiersz wcześniejszy, dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone. I to bluźnierstwo przykuwa naszą uwagę przeciwko Duchowi Świętemu. Słowo bluźnierstwo to znaczy, że mówić pewne oszczercze, krzywdzące rzeczy przeciwko komuś. I tak samo bluźnierczy, prześmiewczy sposób wypowiadać się wobec naszego Boga. To jest coś, co naraża nas na ogromne niebezpieczeństwo. Widzicie, gdybyśmy robili to w sposób nieświadomy, to to myślę, że w tym momencie no, Pan Jezus też to rozumie, ale ludzie tacy jak faryzeusze, oni rozumieli, znali, widzieli i nawet próbowali go ukamienować za to, że czynił siebie równym Bogu, a mimo to z równą świadomością odrzucali go i przeciwstawiali mu się. Widzieli, kim jest i przeciwstawiali mu się. I dlatego narażali się na ogromne niebezpieczeństwo. Jestem przekonany, że ci, którzy tutaj siedzą i fakt, że tutaj siedzicie, dlatego, że słuchacie Bożego Słowa i dlatego, że przyjmujecie, a nawet to, że zadajecie sobie to pytanie, świadczy o tym, że nie popełniliście tego grzechu, bo gdybyście go popełnili, nie mielibyście pragnienia słuchania Bożego Słowa, nie mielibyście pragnienia przebywania w takim miejscu jak to i poddawania waszego sercu badaniu Ducha Świętego. Nieraz ludzie nawet mają wątpliwości co do swojego zbawienia. Dlaczego? Dlatego, że jakieś kłamliwe rzeczy przedostały się do ich życia i spróbowały jakby zburzyć tą pewność. Jakaś nieświadomość związana z niewiedzą wobec Bożego Słowa, czy też jakiś uczynek naszego ciała, który sprawił, że upadliśmy, podważa nasze zbawienie, a może jeszcze ktoś inny nafaszerował nas jakąś fałszywą nauką. Potrzebujemy. Ale gdy takie wątpliwości nawet powstają i przychodzicie, świadczy o tym, że fakt, że przychodzicie, zaświadcza o tym, że jesteście Bożymi dziećmi, bo inaczej odwrócilibyście się, wyszlibyście z tego miejsca i nie chcielibyście mieć nic wspólnego ani z Bogiem, ani z Jego Kościołem. Ale już to, że poszukujemy, jest dobrym świadectwem. Ale to i tak nie powinno zwalniać nas z obowiązku do tego, żeby badać nasze serca. W dzisiejszym świecie widzimy bardzo wiele świadectw, które są związane z tym, że o, narodziliśmy się na nowo, o, teraz żyjemy dla Boga, będziemy zdobywać góry, alleluja, chwała Bogu. Ale niewiele świadectw nosi w sobie ten element pokuty i odwrócenia się od swojego grzechu, element umartwiania naszego ciała i zmiany naszego stylu życia. Element, który mówi również o tym, że musimy pewien bój stoczyć w naszym życiu, żeby zachować też naszą moralną, naszą etyczną czystość wobec naszego Pana, ponieważ taki jest Jego standard. Niewielu widzimy ludzi, którzy z płaczem padają na kolana, tylko chcą po prostu iść dalej, o, musimy się lepiej poczuć. Wiecie, przebudzenie zawsze rozpoczynało się od tego, że powstawało w Kościele to przekonanie związane z Duchem Świętym, że potrzebujemy odnowy, potrzebujemy uświęcenia, potrzebujemy przemiany naszego życia. Wyobraźcie sobie, że jest koryto rzeki i nie płynęła przez nie przez dłuższy czas woda. Więc w tym korycie zaległo wiele różnych złych rzeczy. Jakieś martwe zwierzątka, może rośliny i inne rzeczy tam się pojawiły. I w tym momencie zaczyna padać deszcz gdzieś w górach. Sowicie zaczyna padać i przez to koryto zaczyna przepływać woda. Co na początku wraz z tą wodą płynie? Płynie to, co martwe. Płynie to, co niepotrzebne, to, co potrzebuje być oczyszczone. I tak samo jest, gdy przychodzi Duch Święty i zaczyna ten deszcz padać. Na początku pojawiają się wszystkie te złe rzeczy, które muszą zostać usunięte, aby Jego żywa, święta woda mogła przepływać przez nasze serca, przynosząc radość uzdrowienia, nadzieję życia i pełnię Jego obecności. Amen? Potrzebujemy tego. Żeby dotknąć jeszcze głębiej tego tematu związanego z potrzebą naszego oczyszczenia, możemy sięgnąć do fragmentów, gdzie Pan Jezus nawet modli się w tym momencie, kiedy jest krzyżowany i to oto złoczyńcy obok Niego są krzyżowani i ludzie zadają Mu wielki ból, a Pan Jezus mówi, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A więc przebaczenie przychodzi nawet dla takich ludzi, dla takich oprawców, bo oni nie zdają sobie sprawy z tego, co czynią. Nie mają tej świadomości i Pan również chce nasze serca oczyszczać, bo nieraz nie zdajemy sobie sprawy z tego, co czynimy. Nawet gdy myślimy, że tak jest, to i tak w pełni tak nie jest, bo gdybyśmy znali konsekwencje grzechu, nigdy byśmy się go nie dotknęli. Mielibyśmy taką bojaźń i taki respekt dla Boga, Bożego Słowa, taką bojaźń w sercu, że omijalibyśmy Go daleko, nie zbliżalibyśmy się, nie prowokowalibyśmy, nie uchylalibyśmy drzwi naszego serca, próbując sobie żartować. pamiętam dzisiaj to też opowiadałem, jak byliśmy z moją żoną w sawanach i tam zabrano nas na wycieczkę i zobaczyłem aligatora. Ale mi się spodobał. Ja tylko aligatory widziałem w telewizji do tej pory i ewentualnie może w zoo jakieś egzemplarze za kratką. Ale tam na żywo widziałem taki dwumetrowy aligator, który sobie spoczywał gdzieś nad kanałem. Wszyscy z daleka go omijali, ja pobiegłem do niego. I nagle słyszę, jak ci Amerykanie mówią, nie idź tam, nie idź. I zaczynają krzyczeć. Ja mówię, co oni tam wiedzą? Ja pójdę. I zbliżyłem się do niego, nie wiem, może na 2 metry to było, kochanie, z aparatem. I wiem, że naraziłem się w tym momencie nieświadomie na ogromne niebezpieczeństwo, ponieważ jeden jego skok mógł mnie pozbawić ręki albo nogi, albo nawet mogło skończyć się jakąś większą tragedią. Na szczęście się nie skończyło, ale zbliżyłem się do czegoś niebezpiecznego niepotrzebnie. Ci wszyscy ludzie mieli świadomość, oni z daleka go omijali, ja podszedłem za blisko. Nie wiedząc, co może się za chwilę wydarzyć. Oni tam mieszkali i pewnie czytali w gazetach mnóstwo takich historii o Polakach, którzy przyjechali, żeby sfotografować aligatora. I na jakie niebezpieczeństwo się narazili. Mówię, i tak jest z grzechem, gdy pójdziemy zbyt blisko, on nas zaatakuje. I będziemy bezbronni, będziemy sparaliżowani i poniesiemy ogromne konsekwencje. Dlatego tym bardziej powinniśmy się go wyrzekać. Odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Mamy też historię Szczepana, który kamienowany w tym dramatycznym momencie, gdy kończy się jego życie, on modli się o ludzi, którzy to robią. Byli rozcieczeni, on patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem, Panie, nie policz im grzechu tego, a gdy to powiedział, skonał. On prosił o przebaczenie dla tych ludzi, bo oni nie byli świadomi nawet, że zabijając go, czynią coś niewłaściwego. Myśleli, że w ten sposób wykonują Boże prawo. Być może moglibyśmy z tego inne lekcje też wyciągnąć, związane z tym, że to tak już w życiu jest, że ludzie nie zawsze zachowują się tak, jak potrzeba, więc muszą żyć dalej w swoim grzechu. Ale Boże serce zawsze człowieka wierzącego będzie miało pragnienie przebaczenia. Musimy iść dalej. 1 Jana, 5 rozdział, wiersz 16. I tutaj czytamy tak, bo jeśli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz słuchajcie dalej, lecz nieśmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot. To jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny, nie o takim mówię, żeby się modlić. Czyż w pierwszym kościele ten problem był rozpoznany i ludzie wiedzieli, że mogą zabrnąć za daleko. Co to znaczy popełnić grzech śmiertelny? Czy to związane z tym, że nasze ciało poniesie śmierć? Czy nie zostanie on przebaczony nam i narazimy się na wieczne konsekwencje? Trudne pytanie, prawda? Ale jeżeli ktoś słyszy Ewangelię i mimo to trwa w swoim uporze i konsekwentnie grzeszy, to pewnego dnia będzie znaleziony bez ratunku. Znałem kiedyś pewnego człowieka, do którego Bóg mówił raz i drugi i trzeci, ale on świadomie trwał bez opamiętania i pewnego dnia zobaczyłem go w takiej ruinie, że tylko płakać mi się chciało nad jego losem. Wiem, że Bóg daje łaskę. Pewnego dnia też przyszedł tutaj człowiek, który doznał Bożej łaski. W zasadzie umierał na naszych oczach, został podniesiony, trafił na odwyk, wrócił odmieniony, ale znowu poszedł w grzech. I powiedziałem mu słowa, że jeżeli pewnego dnia ty nie odmienisz swoje życie, to ja zobaczę twoją klepsydrę. I wiecie, jak mnie zamroziło, gdy kilkanaście miesięcy później szedłem drogą i zobaczyłem klepsydrę z imieniem i nazwiskiem tego człowieka. Mówię, nie wiem, co wypowiadałem wtedy, ja nie miałem nic złego na myśli. Ale ten człowiek naraził się na ogromne niebezpieczeństwo, odrzucając tak wielki dar Boży. Jestem przekonany, że gdyby jego serce żyło w upamiętaniu i nie wrócił do tego, co było, by w tym trwać, to dzisiaj byłby razem z nami, wielbiąc Boga z całą rodziną. Może byłyby tutaj jego dzieci i jego wnuki i on sam byłby pośród nas. Wierzę, że Bóg daje nam czas łaski, czas upamiętania, aby grzech nie zabrnął zbyt daleko i nie wykonywał swoich śmiertelnych konsekwencji w naszym życiu. Gdy czytamy list do Hebrajczyków, czytamy o to tak, o tych, którzy zakosztowali tego niebiańskiego daru Bożego Słowa i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Wiecie, każdy z tych fragmentów powinien sprawić, że nasze serce ma powód, by zadrżeć, by żyć w bojaźni, by żyć w upamiętaniu. Dlaczego? Dlatego, że gdy rozmyślnie grzeszymy i idziemy tą drogą, to pewnego dnia nasze serce stanie się zbyt twarde. Kiedyś zaprosiliśmy tutaj brata, który nazywa się Konstanty, z Bielska Podlaskiego, Konstanty Jakoniuk, dziękuję za przypomnienie. Jeszcze nie śpicie, aleluja! I on opowiadał świadectwo, jak był na szkole biblijnej w Stanach i poznał pewnego młodego człowieka, który był w kościele, był zaangażowany w służbę, razem z nim prawdopodobnie studiował i później wrócił po wielu latach do kościoła i zobaczył tego samego człowieka, który gdzieś z tyłu siedział z nogą na nogę założoną, z ręką na rękę i podszedł do niego po nabożeństwie i mówi, co się stało? A on mówi, wiesz co? Mówi, ja już nic nie czuję. Mówi, nie czuję miłości, nie czuję pokoju, nie czuję radości, nie czuję potrzeby poznawania Boga. Dlaczego? Bo odszedł od Boga, bo pogrążył się w tym świecie i tak trudno było mu wrócić. Może sam fakt, że był jeszcze dla niego nadzieją, ale jego serce było dalekie. I wielu ludzi być może dzisiaj w kościele jest w takim stanie z powodu tego, co się wydarzyło, bo zakosztowali dobroci Boga. I gdy upadli, nie odnowili swojej społeczności z Bogiem, ale jeszcze bardziej i głębiej brnęli w grzech i pewnego dnia zostali znalezieni bez ratunku. Stali się jałowymi ludźmi, którzy gdzieś tylko zajmują miejsce w przestrzeni Kościoła, ale nie są jego żywą częścią. Nie, my chcemy, żeby każdy mógł żyć dla Boga, żyć Jego pełnią. I dzisiaj to, że jesteśmy na tym miejscu i możemy wspólnie rozważać Boże Słowo, jest dla nas również nadzieją. Oto czytamy też w Bożym Słowie, gdy Pan Jezus ukazuje się uczniom i później, gdy tchnął w nich Ducha Świętego, powiedział w 20 rozdziale i w 23 wierszu tak, którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane. Czy to nie sam Bóg ma tylko prawo odpuszczać nasze grzechy, przebaczać nasze winy? Czy nie On decyduje o naszej wieczności, ale również nam jako Kościołowi dał pewien przywilej, abyśmy widząc ludzi skruszonych, ludzi, którzy nie dają sobie radę, ludzi, którzy pogubili się, ludzi, którzy potrzebują odnowienia w swoim życiu, gdy wyjdą ponownie do społeczności, gdy wyjdą, żeby się modlić o nich, możemy włożyć na nich ręce i widząc ten akt skruchy, modlić się razem z nimi, wołać i wspierać, by przyszło odnowienie, by przyszło przebaczenie, by nie zostało to zatrzymane, ale na nowo zostali przywróceni do społeczności. Potrzebujemy czasami kogoś takiego, jak Paweł kiedyś potrzebował Barnabę, który przyprowadził go z powrotem do ludzi wierzących, ponieważ zadawał wielki ból Kościołowi i gdy się nawrócił, tak trudno nawet było się dostać. I wiem, że skala jest zupełnie inna, ale gdy człowiek uczyni coś złego, żeby powrócić, potrzebuje też innego człowieka. Mało tego, Boże Słowo mówi, że mamy nawet wyznawać grzechy. List Jakuba mówi nam 5 rozdział, 16 wiersz w ten sposób. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. A więc potrzebą naszą jest, abyśmy modlili się jedni o drugich, abyśmy wkładali ręce i z wiarą przychodzili. I to ma również związek z naszym wewnętrznym uzdrowieniem, z odnowieniem naszym duchowym, gdy jest wznoszona taka modlitwa. Czasami tylko przebiegamy dalej i mówimy, no mamy namaścić kogoś, modlić się o uzdrowienie, ale co z wyznawaniem Twoich grzechów, co z odnowieniem? Może pytanie, dlaczego mam mówić to innemu człowiekowi? Tak, masz powiedzieć, masz się przyznać, bo żeby Twoje grzechy zostały przebaczone, potrzebujesz przynajmniej trzech rzeczy. Po pierwsze, przyznać się, że masz problem grzechu. Faryzeusze, oni nie widzieli, dzieli tego potrzeby. Po drugie, wyznać to, że jesteś grzesznikiem i potrzebujesz odnowy w swoim życiu. Nie, oni nie widzieli takiej potrzeby, odtrącając łaskę Pana Jezusa. I po trzecie, nawet musimy czasami coś zadośćuczynić. Trzeba widzieć zmianę w naszym życiu, ten akt pokuty, który wiąże się z tym, że musimy iść do kogoś i powiedzieć przepraszam, może do kogoś pójść i prosić o przebaczenie, może coś oddać, gdy ukradliśmy, może zaniechać czegoś, czymś tkwimy, może coś rozerwać tak, aby nawet bolało, ale po to, żeby Boża chwała mogła wkroczyć w nasze życie, potrzeba zadośćuczynienia, potrzeba przemiany naszego życia, potrzeba wyznania. Jeżeli mamy odwagę, żeby się do tego przyznać, to również jest dobry moment, aby Bóg wkroczył i zaczął odnawiać nasze życie. Wiecie, myślałem, że w niektórych rzeczach tylko mężczyźni mają problemy dotyczące uzależnienia od różnych rzeczy, ale okazuje się, że kobiety również mają z tym problem tak samo jak mężczyźni, a czasami nawet jeszcze większy. Więc każdy z nas, kto dzisiaj tutaj jest, może jest po to, żeby doznał łaski Bożej. Dzisiaj rano czytałem fragment, który też poruszył moje serce z Dziejów Apostolskich, z 10 rozdziału. I być może będzie to rozdział, który znowu rozłożymy na atomy, by cieszyć się każdym fragmentem, gdy ta płachta jest spuszczona przed oblicze Piotra po trzykroć, żeby był pewny, że to od Pana. My czasami potrzebujemy powtórek, prawda? I raz, drugi, trzeci. I w tym momencie słyszy też głos, co ja oczyściłem, ty nie miej za nieczyste. Jakże chciałbym, żebyś dzisiaj mógł słyszeć te słowa, by dotknęły twojego serca, co ja oczyściłem, żebyś miał pewność, że Bóg oczyścił twoje życie, oczyścił twoje serce, zbawił je, dał ci nowe życie. Bez względu na przeszłość, on dzisiaj, bez względu na twoją perspektywę spojrzenia, na twoją ludzką ocenę albo ludzi, Pan, dzisiaj dlatego, że tutaj jesteś, dlatego, że przez swego ducha dotyka się twojego serca, chcę przynieść odnowienie. Nie wybierałem tego tematu specjalnie dzisiaj, żeby uszyć to kazanie dla kogoś z was. To wynika z tekstu, który wspólnie razem czytamy i rozważamy od wielu tygodni, więc Bóg jest reżyserem. On kieruje to słowo do nas, do mnie, do ciebie, abyśmy odnowili nasze życie w nim. Może ktoś z was dzisiaj jest w sytuacji niebezpiecznej i potrzebujesz odnowienia. Nie dlatego, że coś wiem, ale dlatego, że Duch Święty na to wskazuje. I może jest więcej takich ludzi, niż ja mam tego świadomość. Nie jestem za tym, żeby stawać tutaj i teraz byśmy przed wszystkimi się przyznawali, ale żebyśmy mieli odwagę powstać i powiedzieć, Panie, mam problem i potrzebuję rozwiązania. Potrzebuję Twojej mocy, potrzebuję przebaczenia, potrzebuję odnowienia. I poprosić Kościół, poprosić starszych zboru, poprosić liderów. Proszę, módlcie się wraz ze mną, żeby nic z tego nie przyszło na mnie. Żebym usłyszał ten głos, przebaczone są Twoje grzechy. Żeby usłyszeć, że to, co Bóg oczyścił, już nikt, żeby nie miał za nieczyste, nawet my sami. Czasami największą szkodę, jaką wyrządzamy, to my sami sobie, poprzez osądzanie, poprzez krytykowanie samych siebie, poprzez brak przebaczenia sobie samym, gdy Bóg już dawno to uczynił i chce, żeby dokonało się to w naszym życiu. Nie myślę, by tu byli ludzie, którzy popełnili grzech śmiertelny, ponieważ kochacie Pana i pragniecie dla Niego żyć, czego wyrazem jest wasza obecność tutaj. Ale jestem przekonany, że są ludzie dzisiaj na tym miejscu, którzy potrzebują odnowienia w Duchu Świętym. I to jest czas Jego łaski. Czas, kiedy możemy do Niego przyjść i powiedzieć, Panie, potrzebuję tego. Powstańmy.